Depresja, stany lękowe, czy tak zwany overthinking, myślę, że dotyka niejednego z nas i wielu ludzi się z tym zmaga. Wśród nich także my. I ja myślę, że swoje takie najgorsze momenty, jeżeli chodzi o stany lękowe, bo z tym się w sumie zmagałam i zmagam nadal, mogę powiedzieć, mam już za sobą, bo dopadły mnie na pierwszym roku studiów, na pierwszych studiach, więc kiedy miałam chyba 19 lat. I wtedy zgłosiłam się do lekarza pierwszego kontaktu, który bez żadnych w sumie jakichś większych, jak to się nazywa, wywiadu, przepisał mi jakieś leki uspokajające, które później się okazało, że biorą trochę tacy ludzie, którzy mają już naprawdę takie dość
większe problemy.
Mocne, tak, większe problemy. Dzisiaj jakoś mi słów brakuje, chyba przez ten temat. I ja się tego przestraszyłam. I wtedy zaczęłam praktykować jogę, poznałam się w ogóle z jogą, zaczęłam medytować i mam wrażenie, że to mi pomogło bardzo. Aczkolwiek nie uważam, że to było jakieś mądre z mojej strony, że się tym sama zajęłam. Ale pomogło mi, więc jakoś o tym zapomniałam i przyszłam nad tym do porządku dziennego. Teraz mi to trochę wróciło, od kiedy jestem mamą, ze względu na to, że często mam takie myśli, że coś się stanie dziewczyną, że albo że ja umrę i je zostawię, że was w ogóle zostawię. I to jest moja taka trudność i moje zmaganie, ale myślę, że to jeszcze nie jest na tyle, żeby gdzieś tam szukać pomocy. Tak mi się wydaje. Ale ty, Kuba, masz taką dość historię ciekawą i bogatą, jeżeli chodzi o stany lękowe. Także może tutaj skupmy się dziś na tobie, bo myślę, że ty jesteś przykładem tego, czego nie robić.
To może wiesz, to może nie powinniśmy się na tym skupiać w takim razie. No bo faktycznie moja historia stanów lękowych i ogólnie mojej psychiki, no to nie jest podręcznikowy przykład, jak reagować na kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Zdecydowanie nie jest to przykład, więc nikt nie bierze przykładu, nawet jeżeli gdzieś tam na końcu, w tej chwili, powiedzmy, jest to wszystko stabilnie i bez żadnych tam ekscesów, to być może ta droga mogła być krótsza, mogła być mniej stresująca dla moich najbliższych. I ogólnie może mogła być łatwiejsza. Gdybym też spotkał innych ludzi po drodze, jeżeli chodzi o powiedzmy, nie wiem, jakiś taki pierwszy kontakt medyczny, czy też gdybym sam faktycznie z siebie poszedł na terapię i się tym zajął, tak jak się powinienem był tym zająć.
No tylko, że ty wtedy nie wiedziałeś, że potrzebujesz tej terapii, bo cały czas szukałeś gdzieś symptomów takich związanych z fizycznością, czyli z tym ciałem takim po prostu fizycznym, nie?
No tak, bo wiesz, ogólnie ja nie wiedziałem, że to są stany lękowe i też żaden de facto z lekarzy, dopiero gdzieś tam pani na izbie przyjęć w szpitalu mnie gdzieś pchnęła w tym kierunku, że to może być związane z tym, bo ja się skupiłem na tych wszystkich objawach psychosomatycznych, a że były one bardzo intensywne, na tyle, że kilkukrotnie musiała mnie zabierać karetka, czy ogólnie, nawet jeżeli karetka mnie nie musiała zabierać, to były takie dni, że naprawdę było bardzo kiepsko i ja myślałem po prostu, że jestem chory, tak fizycznie. Wiesz, jak to jest przy stanach lękowych i ogólnie przy psychozach jakichkolwiek. Nawet jeżeli lekarz ci powie, że twoje badania są ok i że wszystko jest dobrze. Panie Jakubie, wszystko jest dobrze, badania te, to na pewno czegoś nie znaleźli, pomylili się.
Masz chorobę, której nie odkryli.
Tak. Ale też miałem pełne prawo przypuszczać, że nie traktuje się mnie poważnie w tym momencie. Biorąc pod uwagę, jak nie wiem, to co słyszałem od lekarzy. No bo powiedzmy, biorąc to jakoś tak troszeczkę od początku, bo zacząłem od środka. Stany lękowe, jak się okazuje, stany lękowe, ogólnie moje kłopoty zaczęły się. Jeszcze nie mieszkaliśmy razem. Jeszcze mieszkałem wtedy z kolegą i tam któregoś wieczoru po prostu strasznie szybko zaczęło serce bić. Ale to takie kawalerskie mieszkanko było, coś tam wypiliśmy, więc myślałem, że może jakiś wpływ alkoholu. W każdym razie położyłem się, ale wtedy się strasznie przestraszyłem, bo tak mi to serce biło i zaczęło mi odejmować władzę w nogach, władzę w rękach. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że po prostu mam atak paniki i się hiperwentylowałem i dlatego mi odejmuje powolutku władzę w kończynach, bo mam za dużo tlenu w organizmie. No ale to był początek i bardzo się tym martwiłem i to później bardzo szybko eskalowało, doszło do takiego momentu, że nie było dnia, nie było za bardzo godziny, żebym nie myślał, że w każdej chwili mogę umrzeć, że cały czas to we mnie siedziało i to była straszna męczarnia i przez to też te objawy psychosomatyczne typu kłucie w klatce piersiowej, zawroty głowy.
Właśnie ból głowy straszny też miałeś.
Ból głowy to mi się tam ze dwa razy zdarzył.
No, ale był taki hardkorowy. Że ja całą noc nie spałam, tylko patrzyłam, czy ty, wiesz, nie będziesz gdzieś tam potrzebował pomocy nagłej.
Ale właśnie nie wiem, jakieś tracenie czucia w kończynach, straszne drętwienie twarzy, to w ogóle mnie przerażało okrutnie. Mhm. Drętwienie twarzy, co tam, no dużo rzeczy było. Ogólnie strasznie mi szybko serce biło, wtedy potrafiłem mieć w spoczynku, potrafiłem mieć grubo ponad stówkę. A przy wysiłku mi leciało do 140-150 przy wcale nie takiej najgorszej formie fizycznej. I szukałem przyczyny. Poszedłem do lekarza, do pierwszego kontaktu. Dostałem skierowanie do kardiologa na swoją prośbę, do którego musiałem czekać 3 miesiące.
No ale tak, to jest właśnie też to, że na swoją prośbę, bo przecież usłyszałeś, że jesteś za młody, żeby mieć problemy z sercem.
Nie, to dopiero kardiolog mi powiedział, że jestem za młody, żeby mieć problemy z sercem. I coś, co też pogłębiało moje stany psychotyczne, było to, że w krótkim czasie trzech moich kolegów, którzy byli właśnie w okolicy 30 lat, zmarło nagle.
Na serce.
Nie jestem, wiesz, każdego pewny, bo też tam nie chciałem dopytywać. Jeden wiem, że na serce, że po prostu dostał zawału, rok starszy ode mnie gość. Dwóch, nie wiem, no wiesz, nie dopytywałem rodziny, nie chciałem ich tam
męczyć. W każdym razie w młodym wieku
osoby, które powiedzmy nie chorowały albo nie miały tam jakichś takich chorób, które można by było uważać za śmiertelne. Nagle po prostu się nie obudzili ze snu. Albo kolega, który zmarł na zawał, no to po prostu padł w kuchni, a dwóch się nie obudziło, więc cały czas była ta myśl w głowie, skoro oni, to dlaczego w ogóle ja miałbym nie umrzeć teraz we śnie? Że to była taka odwrotność tego takiego myślenia, że mnie to nie dotyczy. To było właśnie takie, że mnie to na pewno dotyczy.
A myślę, że właśnie przy stanach lękowych to takie myśli się pogłębiają i tak jak mówisz, to jest taki efekt w sumie kuli śnieżnej, że jeszcze bardziej, im bardziej o tym myślisz, tym bardziej ci się one pogłębiają, tym bardziej te myśli się napędzają i tak naprawdę to wszystko się tak zaciska na tobie jak pętla na szyi.
Jak pętla i wyszło. Nie wiem, pamiętam pierwszy raz, jak mi karetka zabrała to z autobusu. To też w ogóle takie. Mam niesamowite porównanie pomiędzy tym, jak mnie karetka z autobusu w Polsce zgarniała, gdzie naprawdę bardzo, bardzo źle się poczułem. Mój oddech był strasznie nierówny, serce mi biło i właśnie się hiperwentylowałem. I przestałem czuć ręce, nogi, straciłem możliwość mówienia, bo mnie nawet język zdrętwiał, więc tylko bełkotałem. I po pierwsze słyszałem wszędzie dookoła siebie komentarze ludzi, że ćpun. część mnie tam ludzi wyśmiewała.
Średnio nawet z pasażerów chyba ktoś.
Tak, tylko taka pani, mi pomogła. Ja też no, nie odbierałem tam, ona się mnie pytała, bo tam jakaś młodzież tam się coś naśpiewała i się pytała, czy mi założyć kaftur, żebym ten powiedziałem, że mam tu gdzie. Czy powiedziałem coś na zasadzie fo-fo, ale ten jak przyjechało pogotowie. I tu jestem w stanie zrozumieć ratowników medycznych, którzy pierwsze pytanie zadają, co brałeś, bo no bo okej, oni potrzebują mieć jasny obraz sytuacji. No ale ogólnie no nie było to ciekawe, bo tak naprawdę zostawili mnie, to był chyba listopad.
No zimno było.
Zimno było w każdym razie. Wydaje mi się, że to był listopad, po stwierdzeniu, że mojemu życiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo, zostawili mnie na przystanku autobusowym w ogóle w rozwalonej kurce, bo mi tam diody EKG zakładali i pojechali. I ja jechałem wtedy, pamiętam, do pracy, to tylko taka pani na moją prośbę zadzwoniła do pracy, że nie przyjadę i pamiętam, że poszedłem do rodziców. No i jakoś się tam uspokoiłem, a porównanie miałem jak mnie w Niemczech karetka zwijała. Tylko fakt, że wtedy już troszeczkę więcej wiedziałem. Wiedziałem, że mam atak paniki, na przykład tylko, że koledze nie powiedziałem, że takie miałem, bo myślałem, że to jego będzie musiała karetka zabrać. Bo to się skończyło na tym, że leżałem na chodniku i się czułem, chciał mi dać się napić wody. No ja wziąłem tą butelkę i sycałem na twarz, praktycznie wylałem, tak mi się ręka trzęsła. Nie mogłem się nawet wody napić. No i tam z tymi niemieckimi ratownikami było troszeczkę lepiej, byli dużo bardziej empatyczni, więc nie wiem, może po prostu kwestia człowieka, nie sądzę, że, a może kwestia systemu, nie wiem, ale skracając długą historię, męczyłem się z tym ile? Z 2 lata?
Myślę, że może nawet więcej.
No może dłużej. Nawet więcej. I to było strasznie męczące i dla mnie, i dla Kaśki, i dla mojej rodziny. Bo ty, a jeszcze na święta do mnie przyjeżdżała karetka. Bo ty byłaś wtedy u rodziców, jeszcze nie byliśmy małżeństwem. Ja byłem sam, bo kolega pojechał gdzieś tam też na święta do rodziców. Ja byłem sam w mieszkaniu, miałem pojechać do mojej cioci. Się strasznie źle czułem, przyjechał po mnie szwagier, no ale jak już tam dojechaliśmy do cioci, to już byłem w takim stanie, że oni wezwali karetkę. No i co? I szukałem, cały czas szukałem kardiolodzy, którzy mówili, że za młody jestem, żeby mieć problemy z sercem. I już mówię, niech pan to powie 3 kolegom, którzy zmarli. Bo oni może nie wiedzieli, że są za młodzi i po prostu wzięli i umarli. A gdyby im ktoś wcześniej powiedział, że są za młodzi, to by nadal żyli. Że to jest w ogóle, może to powinni w radiu transmitować codziennie rano. Słuchajcie, ludzie poniżej 30-40 roku życia, jesteście za młodzi, żeby mieć problemy z sercem, więc nie umierać. Może to jest metoda. Badania krwi, neurologiczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i o dziwo, wspaniałe wyniki. Nic się nie dzieje i zawsze jest tak, jak miałem holter, to akurat wtedy się dobrze czułem. Nie miałem migotań serca, nie miałem kołatań.
Myślę, że to też była ta świadomość, że coś cię monitoruje i to też...
Tak, no najprawdopodobniej z perspektywy patrząc tak. I tak naprawdę dopiero jakakolwiek zmiana w moim nastawieniu, w moim rozumowaniu, w moim postrzeganiu tego, co się ze mną dzieje, to była wizyta u pani kardiolog. Nie przypomnę sobie nazwiska, ale bardzo, bardzo empatyczna kobieta. Może nie na początku, ale później chyba zobaczyła w ogóle moją minę i moją tębę. Ja się tam przecież prawie rozpłakałem już z bezsilności. I właśnie przeprowadziła mi tam wywiad, zobaczyła na te wyniki, mówi, że wszystko dobrze i że do widzenia. I ja już byłem w takim stanie, że jej mówię, że w takim razie, co mi się dzieje, że siedzę i nagle mam takie kołatania serca, że mi się w głowie kręci, że obraz mi się robi czarny, że mam zawrót głowy. No i ona wtedy mi wytłumaczyła troszeczkę, czym są to właśnie te tak zwane kołatania serca, które odczuwa każdy praktycznie. Tylko jedni odczuwają je bardziej, a niektórzy po prostu nawet na nie nie zwracają uwagi, nawet ich nie zauważają. Powiedziała mi, co to jest, jak się objawia, czy jest groźne, czy jest niegroźne. I I słuchaj, to było tak naprawdę to, co mnie troszeczkę uspokoiło, bo ktoś w końcu mi coś zaczął tłumaczyć. I wtedy się też zmieniło moje nastawienie psychiczne, że uznałem, że to jednak jest w głowie. Że nie jestem chory fizycznie, tylko wszystko to są objawy psychosomatyczne i to ja sobie sam to robię. I dużo rzeczy właśnie wynika z moich stresów, z mojego właśnie zbytniego wizualizowania sobie strasznych rzeczy.
Z twojego strachu, który masz bardzo silny o bliskich.
Tak, być może, czy nie być może. Zbyt dużego lęku o życie czy zdrowie najbliższych. I co mi najbardziej pomogło? Najbardziej mi pomogły ćwiczenia oddechowe, bo się okazuje, że praktycznie wszystkie te takie, poza tymi kołataniami serca, które nadal czasami mam, tylko po prostu wiem, że one nie są groźne, że to jest dość naturalne i standardowe zachowanie, że tam czasami mocniej zabije. I większość tych właśnie objawów była z ataku paniki, z hiperwentylacji i to po prostu mnie tak odcinało strasznie. Znalazłem też sobie swoją jakby bezpieczną pozycję, w której się czuję bezpiecznie. No i przede wszystkim właśnie nauczyłem się oddychać w momencie, kiedy czułem, że zaczynam jakby tracić kontrolę nad swoimi myślami, nad swoim lękiem. To po prostu wiedziałem, że nie, to nie jest tak, że masz zawał, że masz wylew, że właśnie umierasz, nie powinieneś dzwonić się, żegnać z rodziną, tylko usiądź, wciągnij powietrze, przytrzymaj je chwilę, powolutku wypuść. No i tam cała masa innych ćwiczeń oddechowych. No i to się póki co od wielu lat sprawdza, co nie znaczy, bo z tym jest trochę chyba jak z alkoholizmem. Jestem po prostu lękowcem bez takich hardkorowych napadów. Ale nie wiem, czy jeżeli no, wiesz, jeżeli
po prostu wyleczony.
Jeżeli nie przepracuję tego kiedyś na terapii, to tak naprawdę podejrzewam, że nigdy nie będę miał z tym takiego stuprocentowego spokoju.
I też może do ciebie to kiedyś wrócić, tak jak do mnie teraz wraca, bo już zapomniałam. Dopiero w sumie wczoraj tak sobie pomyślałam, że kurczę, to co ja czuję w nocy, od dwóch w sumie nocy, to jest dokładnie to, co czułam właśnie tam na tym pierwszym roku, pierwszych tych moich studiów. I tylko że już o tym zapomniałam po prostu, bo wiesz, zajęłam się jogą. I to jest też to, że oddech dużo pomaga, bo w jodze jest bardzo dużo tego oddechu. I właśnie tak samo przy medytacji się tego uczy i cały czas się tym oddechem pracuje i dlatego to mi pomogło. Ale już o tym zapomniałam, no i nadal to mam, nadal się z tym zmagam i też myślę, że kwalifikuję się na terapię. Zresztą myślę, że mało kto się nie kwalifikuje.
Przecież zawsze można coś tam wyciągnąć z tej terapii, nawet jeżeli wiesz, nie ma aż tak skrajnych przypadków, jak na przykład u mnie, że wiesz, że karetka cię zawiera i że wiesz, boisz się o życie, nie potrafisz się nim cieszyć, boisz się wyjść, na przykład boisz się pojechać pod namiot. Boisz się iść gdzieś spacerem, bo takie scenariusze rozkminiasz, że jest trochę późno, mało ludzi uczęszcza na tej trasie, jak padniesz i zemdlejesz, to cię nikt nie znajdzie. Boisz się zostać sam w domu. Jak byłem sam, to nie zamykałem drzwi, na przykład, żeby jeżeli się doczołam do telefonu, żeby się pogotowie mogło dostać. Jak byłem w pracy, to się bałem iść do toalety, bo byłem sam, a musiałem zamknąć drzwi od wewnątrz. I wtedy, gdyby coś się stało, to mnie nikt nie znajdzie. I tego typu sytuacje. No to wpływa na całe życie i to nie tylko na życie osoby, która to odczuwa, ale na życie wszystkich dookoła tak naprawdę, a najbardziej na życie najbliższych.
No tak, ja pamiętam, jak się stresowałam, kiedy ty miałeś te najgorsze lata i praktycznie też nie spałam każdej nocy, bo tak się bałam, bo też nie wiedziałam, że to są u ciebie te stany lękowe i też myślałam, że faktycznie może jesteś chory. Myślałam, że nie, ale z drugiej strony no, nie miałam pewności I cały czas się bałam, że jednak pójdziesz do jakiegoś lekarza i w końcu się coś znajdą.
Że pójdziesz do piachu.
to też. Że w końcu ci coś znajdą, że faktycznie masz jakąś chorobę, której może jeszcze nikt nie zna albo jest mało znana.
Żeby moim imieniem nazywali chociaż.
Tak. I że się po prostu obudzę obok zwłok. No. No straszne były te lata.
Myślę, a to jest jedno z tych wyobrażeń właśnie moje, że ty się obudzisz obok zwłoki. Dlatego bardzo nie chciałem umrzeć w łóżku. Nie chciałem ci tego oszczędzić.
No, tak jakbyś miał wybór, nie?
No nie, że miałem, ale to mnie przerażało strasznie. Dlatego wieczorem bardzo często miałem najgorsze ataki, bo mnie właśnie przerażało. Ale to jest, wiesz, bo to się idzie zatracić, bo później sobie wizualizujesz rzeczy. Wizualizowałem sobie ciebie na moim pogrzebie, jak ci jest ciężko i później jeszcze się dzieci pojawiły. Co prawda to już wtedy miałem to ustabilizowane na tyle, że, że wiesz, że nie miałem jakichś tam ataków faz, od kiedy są dziewczyny.
Ale wydaje mi się, że tak jak mówiliśmy, mieliśmy taki odcinek podcastu Rodzicielskie stany lękowe,
tak, coś
że takiego. Jednak troszkę to do człowieka wraca, jeżeli się z tym wcześniej zmagał i na przykład gdzieś tam mu się to uspokoiło, bo się pojawiają dwie osoby, które są po prostu w 100% zależne od ciebie i wiesz, że jeżeli ciebie zabraknie, to one są po prostu, znaczy może by sobie poradziły, bo jest też rodzina, ale no nie każdy ma tę rodzinę i nie każdy może na nią liczyć i myślisz sobie, że może co będzie z tymi moimi dziećmi? One będą dorastały bez rodziców, to jest straszna wizja. I to na pewno nie pomaga bycie rodzicem. Mi się wydaje, że nawet jeżeli nie masz takich problemów, to i tak się martwisz o te dzieci non-stop. A jak masz takie problemy, to już w ogóle po prostu o niczym innym nie myślisz. Tylko o tym, że coś się stanie tobie albo im.
No tak, jedyne co odrobinkę pomaga, to, że jesteś tak spompowana, że jak przyłożysz łeb do poduszki, to idziesz spać.
Tracisz przytomność.
Tracisz przytomność i nie bardzo jest czas na właśnie takie przemyślenia, więc to jest może dość dobrze skonstruowane. Wiesz,
prawda jest też taka, że jak byłeś zajęty, miałeś zajęcie takie, które faktycznie pochłaniało, pamiętam, że dużo wtedy grałeś w gry takie, które musiały... Na telefonie, pamiętam jakieś takie gry, mówiłeś, że one ci pomagają, że musisz się tak na nich skupić, nie?
Tak.
Że twoja uwaga w 100% jest skierowana na jakąś właśnie czynność.
Tak, bo to jest...
I to ci wtedy pomagało.
Bo to jest ogólnie, to jest kolejna rzecz, która mi pomogła w racjonalizacji mojej przypadłości, że to nie jest coś fizycznego, bo nigdy nie miałem ataku żadnego, takiego hardkorowego, kiedy byłem zajęty czymś, co pochłaniało moją uwagę. Nigdy nie było to tak, że robiłem coś, co mnie wciągnęło i miałem atak. Zawsze było tak, że miałem luz totalny. Jechałem autobusem, byłem sam w domu, na przykład czytałem książkę, która aż tak mnie nie pochłonęła, na to wychodzi. Do tej pory nie wczytałem tej książki, przy której kiedyś mnie tak złapało.
Słabe lektury wybierałeś.
Pierwsza książka, którą czytałem, tego autora mnie wciągnęła mega, drugiej nie dałem rady przeczytać. Pamiętam, na święta ją dostałem i przebrnąłem chyba przez 5-6 stron. Na siódmej miałem atak paniki. Nie dlatego, że była taka wartka akcja, tylko właśnie być może się nie wciągnąłem za bardzo. I pamiętam, że nigdy nie wróciłem do tej książki, bo mi się chyba źle kojarzyło.
Widzisz, tak nie kojarzę, żebyś w pracy miał też jakiś atak.
Miałem kilka razy, nie aż takich...
To może miałeś jakiś luźniejszy dzień, ale
miałem kilka, raczej nie takie hardkorowe, ale miałem takie, że dzwoniłem na przykład do współpracownika któregoś, żeby przyszedł na chwilę ze mną posiedzieć. Bo się boję po prostu, że stracę przytomność.
Może miałeś jakiś rajtowy dzień, ale tak... Ogólnie to mi się wydaje, że jak byłeś zarobiony, tak jak na przykład teraz jesteś w swojej pracy, no to nie miałbyś czasu.
Nie, ogólnie nie. I dlatego to też tak sobie racjonalizowałem sobie, że choroba, fizyczna choroba nie wybiera sobie twojego czasu wolnego, czy głównie wieczorów.
No mnie tak też mówisz ostatnio przy moich dwóch, bo tylko jakoś w nocy mnie to spotyka, że myślę, że umrę. Za dnia nie mam czasu po prostu o tym myśleć, bo są ręce pełne
gdybyś
roboty. Gdybyś
była prawdziwie chora na coś, to wiesz, choroba sobie nie wybiera. A teraz ma spokój, to zaatakuje.
Tak.
Choroba równie dobrze mogła być, nie wiem, wylew, zawał, może cię równie dobrze dorwać, jak będziesz schodziła na rękach z dzieckiem po schodach. A to się nigdy nie zdarzyło, żeby chociaż ci, wiesz, żebyś jakoś depurowała, bo jesteś skupiona na tym, na tej opiece nad dzieckiem, czy na innej czynności, to też to paradoksalnie to bardzo mi pomogło, bo pozwoliło mi zrozumieć, że to nie jest tak, że to jest coś tam w moim ciele, że tak fizycznie, tylko że to jest w mojej głowie, że po prostu podświadomie gdzieś tam zaczynam, jak mam troszeczkę za dużo wolnego czasu, to zaczynam gdzieś tam o tym myśleć, zaczynam się to przypominać. To były takie impulsy tak naprawdę, tylko bo siedzisz sobie normalnie, chillujesz, jest ekstra i nagle, kurde, jak teraz umrę? I to się zaczyna nakręcać. I dlatego jakieś takie gry logiczne, albo gdzie trzeba było dużo, dużo klikać, jeszcze przy tym myśleć najlepiej, bardzo, bardzo mi pomagały, bo pomagały mi ten, no i rozmowa bardzo mi pomagała i śpiewanie. Bo to reguluje oddech. Dlatego jak się bardzo źle czułem, to dzwoniłem na przykład do ciebie, żeby pogadać, albo do mamy, żeby pogadać, albo sobie później już zobaczyłem, że wystarczy, że będę śpiewał. Więc chodziłem i sobie śpiewałem po prostu.
Czyli robiłeś coś, co lubisz i jeszcze zyskiwałeś.
Tak, bo dzięki temu regulowałem oddech, więc mi się to wszystko uspokajało. Poziom tlenu w organizmie wracał do normy. Więc to były takie pierwsze ćwiczenie oddechowe, które jeszcze nie wiedziałem, że to są ćwiczenia oddechowe. Rozmowa, no bo jak nawijasz, a że ja nawijam na oddechu bardzo dużo, to nie masz czasu brać tego wdechu, więc się nie hiperwentylujesz, no i śpiewanie, to bardzo pomogło.
A nie wydaje ci się, że właśnie takie rzeczy dopadają człowieka po prostu w pewnym wieku? Może nie wszystkich, wiadomo, ale no ja akurat, no może nie jestem dobrym przykładem, bo mając 19 lat to miałam, ale miałam bardzo dużą zmianę wtedy w życiu, bo się przeprowadziłam do innego miasta i chociaż nie, w sumie już wtedy tu mieszkałam, to nie wiem, ale no jakiś miałam, może to był duży stres, ale wydaje mi się, że po 30 coś w tym jest, że ludziom coś się przestawia w głowie, bo też jak rozmawiałam z przyjaciółką niedawno, to też tak zauważyłam, że ona zaczyna mieć więcej stresu w życiu, a zbliża się do tej 30. I zastanawiam się, czy jest jakieś powiązanie, nie? Bo u ciebie też to około, w sumie już po 30 roku życia.
Po 30 się
zaczęło. Gdzieś tam się zaczęło, czy...
Nie wiem, znaczy być może wynika to...
Stabilizacja życia, czy
nie wiem, być może wynika to z wieku. Ja pamiętam pierwsze takie objawy, gdzie nie wiedziałem, o co chodzi, bo ja się na przykład kładłem spać i się budziłem z takim, wiesz jak się człowiek budzi z takim przestrachem i po prostu takie, wiesz, po prostu ci adrenalina tak strzela w ten i nie wiesz, co się dzieje. Mi to tak naprawdę mogło aktywować, bo ja nigdy nie żyłem w ten sposób, tak jak żyłem wtedy. Bo wiesz, kawalerskie mieszkanko, wiesz, wracałem z pracy.
A nie aktywowało ci się, kiedy mnie poznałeś? Bo takie mam wrażenie.
Nie, to nie jest tak, że cię poznałem.
To się było powiązane.
Wiesz, kawaler, no my się poznaliśmy praktycznie niemalże zaraz po tym, jak ja się przeprowadziłem tam. No więc tak. To jakby się zbiegło po prostu. Na pewno za dużo piłem. A alkohol to jest bardzo, bardzo, bardzo zły towarzysz ogólnie w życiu, ale przy stanach lękowych to jest dramat.
No myślę, że kofeina też, bo wtedy...
Wtedy przestałem pić kawę, bo się bałem, że to serce, co było straszne. Nie polecam też, jeżeli ktoś ma zadatki jakieś stany lękowe, żadnych środków psychoaktywnych, nawet marihuana, która... Dużo ludzi twierdzi, że jest lecznicza. Ja w sumie też nie jestem przeciwny, ale potrafi, jeżeli masz dobry nastrój, bo ona wzmacnia twoje nastroje i wzmacnia twoje emocje. Jeżeli masz dobry nastrój, to super, ale jeżeli masz kiepski, to być może ci się to tylko pogłębić i wtedy też tego było za dużo. Wtedy, pamiętam, po tym ataku przestałem w ogóle zerkać nawet w kierunku takich rzeczy i się w sumie tego trzymam do dzisiaj. Więc już minęło, nie wiem, ile, z 8 lat prawie?
Prawie 9,
no. Wszelkie środki psychoaktywne są bardzo, bardzo złym towarzyszem w czymś takim. A niestety dużo ludzi, bo jak się człowiek napije, to te stany lękowe przechodzą.
No tak, bo jesteś rozluźniony, zrelaksowany.
Tak, ale później przychodzi poranek.
Masz fun.
I ponad to, że twoja psychika jest nadal w kiepskim stanie, to jeszcze dodatkowo dochodzą ci objawy kaca, czyli przyspieszone bicie serca, suchość, I jest wtedy jeszcze gorzej, bo się zaczynasz nakręcać i jest bardzo źle, więc jeżeli ktoś się zmaga z czymś takim, to pierwszą rzeczą, poza oczywiście wizytą u psychoterapeuty, poza ćwiczeniami oddechowymi, jogą, medytacją, to pierwszą rzeczą, jaką bym każdemu poradził, to jest odstawienie wszelkich używek typu alkohol, jakiekolwiek narkotyki, cokolwiek, co wpływa na psychikę, cokolwiek jest psychoaktywne. Nawet kawę sobie warto odstawić na jakiś czas, bo to są straszne, to jest straszne złe połączenie.
Jest to złe połączenie, a myślę, że też warto właśnie zadbać o ciało też, czyli ruch pomaga.
Tak, ćwiczenia bardzo pomagają.
Mam wrażenie, że też jak wtedy zacząłeś na powrót jeździć rowerem, że też to ci troszkę pomogło.
Tak.
No ogólnie no, ruch dobrze wpływa, bo endorfiny wzrastają, poziom endorfin i no to jest też zalecane, myślę, w takich przypadkach, nie? Dlatego no u mnie to też, mi się wydaje, że to jest super połączenie yoga, bo to jest ruch plus od razu ćwiczenie oddechowe, więc... No ale najważniejsze, już musimy, widzę, tutaj kończyć niestety, chociaż jeszcze by się pogadało, bo jedna z szefowych tutaj już chyba będzie potrzebowała nas. Najważniejsze to jest po prostu... Najważniejsza to jest wizyta u specjalisty i nie ma co tego
tak, nie idźcie
odwlekać.
Nie idźcie naszymi śledami.
Nie idźcie naszymi śledami.
Jeżeli się źle czujecie, jeżeli macie problem, żeby sobie z tym poradzić, idźcie
do... Tak, to nie jest wstyd. Także jeżeli macie możliwość, to idźcie na terapię i po prostu bądźcie zdrowi. Nie dajcie się temu tak pochłonąć, jak Kuba się dał, bo to były naprawdę ciężkie lata. Myślę, że najgorsze w jego życiu i w moim w sumie też, bo to, tak jak mówił, wpływa na całe otoczenie, nie tylko na ciebie samego, jeżeli cierpisz na to. Jeżeli się z tym zmagasz, tylko no, wszyscy wokół ciebie też dostają równie mocno. Po prostu.
I też szukajcie jednak wsparcia najbliższych. Nie ukrywajcie to chyba głównie do facetów, którzy są często wychowywani w takiej kulturze, że jest jak jest, że facet nie może mieć problemów psychicznych. Słuchajcie, może. I nie ma co tego ukrywać, bo jeżeli nie dostaniecie w porę pomocy, to może być naprawdę kiepsko i można się po prostu wykończyć, więc nie bójcie się o tym rozmawiać, bo bardzo ciężko jest samemu zawrócić w pewnym momencie już z tej drogi i to może się skończyć różnie po prostu, więc po prostu się tego nie wstydźcie.
Także zgłaszajcie się po pomoc, tak jak Kuba mówi, nie bójcie się i co możemy powiedzieć, jak zwykle. Tyle o nas.
Cześć.
Cześć.